To jest ogrodowa strefa Radia Gdańsk. Gorąca, gorąca, gorąca Agnieszka Chobendy-Żukowska, pani projektantka. Dzień dobry.
Dzień dobry.
W ogrodzie.
W ogrodzie. Kolorowo.
No kolorowo jest, ładnie.
Tak, kolorowo. Tak. W Łodzi mówi, że tutaj deszcz pada cały czas, mokro, jak nie wiem
co. Wyjechałem do ciebie, to rzeczywiście była taka mini burza, popadało trochę. Psy szczekają.
Z radości tarzają
tak.
się w
trawie. Mm. I pomyślałem sobie, o fajnie, bo tego deszczu jest tego lata bardzo, bardzo dużo.
A to nieprawda.
A ty mi powiedziałaś na dzień dobry, że to nieprawda, że ziemia jest sucha. No jak to sucha?
No jest susza, no
gdy
zobacz.
Jest mokra.
No zobacz, patrz, mm-hmm. patrz.
A rzeczywiście, wzięłaś teraz nogą, odkopałaś tylko troszeczkę i pod spodem sucho.
Jest pył, jest pył. Mhm. No niestety, wielu osobom wydaje się, że jak już pada i jest takie zarwanie chmury, to że jest mokro. Oczywiście plażowiczom to przeszkadza, no ale niestety w lesie, na łąkach, wszędzie jest susza. A te takie silne opady, no to widoczne są tylko i wyłącznie w miastach tak naprawdę, bo tam widzimy, że ulice zalewa, że studzienki tam woda
no,
podnosi i tak dalej.
Katastrofa lub
blisko
katastrofy.
No
tak?
Dokładnie, no ale to jest tylko i wyłącznie niestety nasz błąd wynikający z faktu, że miasta niestety są strasznie zabetonowane i ten deszcz nie dostaje się w głąb, nie wraca z powrotem do gruntu, tylko po tych wszystkich betonikach, ścieżkach, naszych asfaltach, to wszystko jest sprowadzone niestety do burzówki, płynie kanalizacją
bardzo szybko
do morza.
Do morza.
Dokładnie, albo do rzek, tak? No aha. I dalej też właśnie kończy w morzu.
No, no i mamy najgorszy bilans wody w Europie.
No mamy
chyba
bardzo
tak.
zły bilans wody, bo według różnych statystyk wynika, że my to gdzieś tam jesteśmy za Egiptem, jeżeli chodzi o dostępność wody słodkiej na osobę. No to jest dosyć przerażające. Także no powinniśmy unikać tych wszystkich nawierzchni betonowych, jeżeli to jest tylko możliwe. I stosować takie nawierzchnie przepuszczalne. Ja chociażby tutaj, my jesteśmy teraz na pereli, bo będziemy rozmawiać o tym, że te moje rośliny w tym ogrodzie preriowym nie wymagają wody. Ja ich w ogóle tutaj nie podlewam, a rosną pięknie. I to jest taki okres, w którym ten ogród naprawdę wygląda cudownie, kolorowo. I chyba to jest taki właśnie...
Co ty tak miętolisz?
Ja
miętolisz.
Sobie tak takie miętole, ale Wodziu, bo też dotknij sobie, potrzymam mikrofon.
Takie kotki, wiesz? No. To rzeczywiście.
Powiedz, takie, nie? Jakby to moje dziecko powiedziało, satysfakcjonujące. Mm-hmm. To jest Sanguisorbia, ale... odmiana taka w Pink Squirrel. I faktycznie to jest taki długi ogonek, mięciutki, różowy, długi, no nie wiem ile, 15-20 centymetrów? Takie naprawdę
taki,
mięciutkie.
Wiesz, taki kutasik, ktoś by powiedział.
No i tak wracając do tych nawierzchni. Tak? Jeżeli robimy sobie w ogrodzie nawierzchnię, to fajnie by było, żeby jednak ona była przepuszczalna, żeby ta woda mogła dostać się do gruntu, żeby poszła gdzieś w głąb, żeby zamknęła ten obieg. I przede wszystkim też powinniśmy pamiętać, że tak naprawdę naszym obowiązkiem jest to, żeby woda deszczowa pozostała na naszej działce.
Już no, po raz kolejny opowiadasz o tym, mówisz o tym, zbierajmy deszczówkę.
Zbierajmy deszczówkę, ale zbierajmy deszczówkę to nie znaczy, że musimy tylko i wyłącznie ją zbierać gdzieś do wiader, do jakichś zbiorników, tak? Zbierajmy też ją w ten sposób, że dajmy tym roślinom i tej glebie nałapać się tej wody.
To czyli, znaczy?
Czyli właśnie starajmy się w jak najmniej takich nawierzchni utwardzonych robić sobie w ogrodach, czyli jakichś tam, nie wiem, tarasów kamiennych,
tarasów, tak?
Podjazdów takich nieprzepuszczalnych, bo beton niestety no, tylko nawierzchnią tą wodę sprowadza do kanalizacji, ale nic nie wraca do gruntu. Ja tutaj w ogrodzie białym mam tą przepuszczalną też nawierzchnię mineralną, która też jest bardzo sympatyczna. Ona jest w zupełności przepuszczalna. Tak, na ścieżkach. Tak samo jak robimy taras drewniany.
I tam jest taki
ala
żwirek.
Tam jest taki żwirek, ale to jest
grubsze.
Ubite takie, tak? Bo ta nawierzchnia mineralna to jest taka mieszanka różnych kruszyw o różnej gradacji. One są ostre kawałki, więc one się elegancko zbijają i tworzą
tak
taką twardą nawierzchnię.
Że kamienie, betony będą coraz mniej modne?
One muszą być coraz mniej modne, innej opcji nie ma, bo raz, że niestety no, bardzo dużo kruszywa się zużywa do produkcji tych nawierzchni, no i niestety tutaj no, znowu kopalnie, żwirownie działają i też zużywamy te nasze dobra i ich po prostu brakować zaczyna, tak? Zaczyna brakować do budowy, więc będziemy szukać jakichś nowych technologii, żeby stawiać budynki, stawiać nawierzchnie. Tutaj na przykład akurat stoimy też
na... Piachu, żwiru może zabraknąć?
No tak, już brakuje do autostrad sprowadzamy z zagranicy. My nie mamy tyle tego kruszywa. Zresztą my mamy piaski głównie takie okrągłe, rzeczne. One się nie klinują.
No wiesz, bo wydaje się, że u nas na północy, tu gdzie był lodowiec, tego żwiru jest pod dostatkiem.
Tak, ale to są kamyczki okrągłe i one się nie klinują, tak? Więc do budowy autostrad bardzo często jest tak, że faktycznie część gdzieś tam piasku, ale też klińca nam brakuje, czyli znowu to z gór ściągamy, tak? Takiego kruszywa bardzo dużo...
Tłucznia, tak?
Tak, bardzo dużo ze Skandynawii, no bo tam oni posiadają, szczęśliwie posiadają dużo skał, ale nieszczęśliwie trudno im ogródki zakładać, chociaż tam też tacy wybitni ogrodnicy próbują różne
opcje. To ścieżki przepuszczalne są w cenie, tak?
No jak najbardziej. Ścieżki przepuszczalne, nawet właśnie jak robimy taras drewniany, to on nie musi być na wylewce betonowej. Możemy go zrobić też na kotwach, czyli na zasadzie takiej, że mamy tylko szklanki pod słupkami, a i dalej jest przepuszczalne, czyli też ta woda, nawet jak na tarasie drewnianym popada, to też gdzieś tam się dostaje w głąb.
Do gleby, do ziemi skumuluje
się. Chodzi o to, żeby te rośliny gdzieś tam miały dostęp do tej wody. No trawnik też jest przepuszczalną tak naprawdę nawierzchnią. Ale tutaj tak przeczymy na te trawniki, bo faktycznie dużo wody potrzebują. Ale tak jak my tu stoimy znowu, to też opowiadaliśmy wiele razy i w Łodziu też tutaj tak z przymrużeniem oka moim trawniku w powie trawnik. Faktycznie to jest bardziej taki chwastownik.
Trawnik, tak, to jest taki naturalny bardzo mocno.
Tak, bo jesteśmy teraz w tej części...
On nie jest upielęgnowany angielski, znaczy jest ładnie równo przy strzyżony, tak? Ale na tym trawniku każda trawa inna,
tak,
innego gatunku.
Tak, bo tutaj nic nie jest siane, to jest wszystko to, co zastaliśmy na łące. Kwietniki wycięliśmy i odchwaściliśmy i w tym posadziliśmy różne byliny, które właśnie są odporne na takie suche warunki.
Ale ja ci powiem, że mój trawnik, przepraszam, że przeszkadzam, mój trawnik zarasta koniczyną. Ja się bardzo cieszę, bo
no
ta koniczyna lepiej się trzyma niż trawa.
No właśnie, o to chodzi, że niestety taki typowy trawnik, taka mieszanka trawnikowa, to są takie odmiany traw z górnej półki, tak? To są takie, że tak powiem, przez bibułkę huhuhaha. No. No i one faktycznie potrzebują nawożenia, podlewania, zabiegów różnych pielęgnacyjnych, tak, żeby ten trawnik wyglądał elegancko, żeby tam chwastów nie było i tak dalej. Natomiast tak jak my tutaj stoimy, to tak jak mówię, te chwasty, które były na łące, które tam dalej, jak spojrzymy sobie na horyzont, kwitną teraz na różne kolory i po prostu rosną na wysokości, nie wiem, ponad kolano. Natomiast te same chwasty tutaj są, gdzie my stoimy, tak? Tylko one są...
W tej trawie.
Tak, one są co tydzień koszone. Więc tutaj mamy różne gatunki traw, mamy też różne zioła.
Tylko, że kosicie nie za nisko, widzę.
Nie, nie kosimy bardzo nisko, właśnie dlatego, że przy tych upałach no to ta roślinność by tutaj przysychała. Ale właśnie jesteśmy tutaj, są upały, jest gorąco, tak jak mówiłam, jest mało deszczu, a jest w miarę zielono, tak?
No to
oczywiście
trawa się
tam
utrzymuje,
pojawiają
rzeczywiście
się jakieś takie różne
też
odcienie zieleni, tak? No ale zamiast tego, żebym ja tutaj, nie wiem, zrobiła betonowe ścieżki, no to mamy ten trawnik. Bo musimy pamiętać, że...
Ale też po trawie fajniej się chodzi, bo
fajnie
można gołą
się chodzi,
nogą.
Dokładnie, gołą stopą. Ale też musimy pamiętać jeszcze jedną sprawę, tak? Tutaj dużo mniej zabiegów pielęgnacyjnych na tego typu nawierzchni mam, bo tak, ja tutaj nie nawożę, ja tutaj nie nawadniam i właściwie jedyne, co ja robię, to tylko tutaj koszę. Czyli skorzystałam z tego, co natura dała, koszę w tych miejscach, gdzie chcę mieć ścieżki. Mogłabym zrobić tutaj nawierzchnię z kostki i wielu osobom by się wydawało, że miałabym mniej pracy przy nim. Ale musimy pamiętać o tym, że tak naprawdę nie ma żadnej nawierzchni, na której nie trzeba byłoby pielęgnować, tak? Bo nawet tutaj mamy obok taras z płyt betonowych, no i sam widzisz, że...
Pomiędzy płytami rośnie trawa, tak?
Pomiędzy wyrasta płytami wsiewa się tam chwasty i faktycznie tutaj dużo pracy trzeba w to włożyć, żeby z tych szparek tam te zielone rzeczy powyciągać. Na asfalcie...
Można zrobić to chemią,
no, ale my nie robimy chemią. Na asfalcie, jeżeli samochody nie jeżdżą, też będą rosły chwasty. Więc tak naprawdę nie ma takiej nawierzchni, która by była idealna, taka, żeby nic tam się nie działo i żeby chociażby mech, glony czy coś innego zielonego nie rosło. No bo my jesteśmy taka obca cywilizacja, która gdzieś tutaj stara się z tymi betonami wszczepić w naturę, no ale my po prostu nie damy rady. Tak
my
nie
chcielibyśmy,
nie ma...
i tak przez długi czas było, mieć taką wizję, żeby ten ogród był sterylny.
No tak, ale to jest bez sensu, bo to jest walka z wiatrakami, walka z przyrodą, ale czy to ma sens, tak? Jeżeli ktoś chce być, że tak powiem, wypoczęty, wyluzowany, odstresowany, no to trzeba żyć w zgodzie z tą naturą.
No może ktoś lubi cały czas pielić, pielęgnować, zabiegać, schylać się nad każdą
trawką. Tak, są takie osoby, ja się z tobą zgodzę, są takie osoby, które faktycznie lubią.
I wieczorem narzekać, ale krzyż mnie boli.
Też są takie osoby, które to lubią, ale ja już któryś raz z kolei też powtarzam, że każdy w tym ogrodzie musi znaleźć coś swojego,
ścieżkę,
co lubi.
Tak.
I czasem ja tak spotykam się dość często zresztą z takim połączeniem mąż-żona, że faktycznie mąż potrzebuje tego idealnie strzyżonego trawnika równiotkiego i tam, że tak powiem, nie ma, że nie.
Perfekcyjny
tak,
pan
tylko,
domu, tak?
Tylko i to mu szczęście przynosi. No i co, tu nie ma co walczyć, bo mówię, każdy musi tą swoją radość w ogrodzie znaleźć.
A ona będzie
znaleźć.
W tym wypadku jak dziką kobietą.
Ja myślę, że taka żona za każdym razem, jak mąż nie wie, kawałek tego trawnika zabiera pod kwietnik. I ten trawnik pomalutku się zmniejsza. No ale wróćmy właśnie do tego ogrodu.
Ja mam konflikt w swoim domu, bo ja, wiesz, chciałam mieć w ogrodzie takie rośliny pożyteczne. Pożyteczne, czyli takie, które dają jedzenie. Porzeczki, żeby były.
No tak.
Agres, żeby był koniecznie. Rabarbar i te sprawy.
No ale tak, ale te rośliny
są
też...
Moja lepsza połowa. No ogród chcę mieć dla piękności przede wszystkim.
Ale to wszystko można połączyć, bo ja tutaj na przykład w ogrodzie białym też mam poziomki posadzone, tylko że białe. Mam też porzeczkę posadzoną, tylko że białą, tak? Więc te rośliny też są ozdobne. Nie możemy powiedzieć, że te rośliny owocowe są brzydkie. Czasami, jeżeli mamy nieduży ogród, wystarczy po prostu wpleść w rabaty ozdobne jakieś dodatki w postaci tych roślin użytkowych.
Pomidory, marchew, tak?
Tak, to w ogóle
albo
nie
ziemniaki.
Przeszkadza. Zioła... Różne rzeczy. To zupełnie nie przeszkadza, byleby to fajnie jakoś tam wkomponować. Zresztą no, mało z nas ma czas na to, żeby tych ziemniaków było, nie wiem, pół hektara w ogrodzie, ale my nawet miejsca nie mamy
na
to.
Nie, chodzi o jeden, dwa krzaki.
Ale właśnie, no to zupełnie nie będzie przeszkadzać, że gdzieś tutaj właśnie wczepi mi roślin. Zresztą zobacz, Włodku. Tutaj jesteśmy cały czas w tym
oku
na prerii. Tutaj naprawdę dużo się dzieje. Natomiast ja tutaj też mam wmieszane zioła, tak? No to jest mięta.
To jest mięta?
To jest mięta, tylko
ale
taka
odmiana
o takich postrzępionych, powyginanych liściach.
Ale jaka mocna.
No właśnie. Ja tutaj już 2 dni, że tak powiem, suszenia robiłam z moją suszarką i już zimowe zapasy mięty robię. W całym ogrodzie mam różne odmiany mięty i one są pomieszane. Oczywiście ja mam duży ogród.
Szczypie pali w język.
Dokładnie, ona jest bardzo ostra. Ja mam dosyć spory ogród, więc tutaj ta mięta zupełnie mi nie przeszkadza. Natomiast gdybyście Państwo chcieli u siebie w ogrodzie sadzić miętę, to należy pamiętać o tym, że większość odmian mięty...
Ona potrafi być bardzo inwazyjna.
Jest inwazyjna i potrafi ogród zarosnąć. Natomiast ta, zobacz, tak całkiem fajnie drugi rok, tu są 3 sztuki posadzone.
A taka fajna, duża, ogromna, wielka kępa.
Tu są 3 sztuki posadzone. Ta się tak bardzo nie rozchodzi po ogrodzie, ale jeżeli bo tych odmian faktycznie jest dużo i są pyszne, naprawdę...
Aha. A jest jakiś sposób na to, żeby mięta się swoją drogą nie rozrastała,
tak,
nie chodziła po ogrodzie?
Tak, patrz, ile tu siedzi tych wrednych.
No mnóstwo.
Bez skorupek. Tak, możemy zrobić takie zapory naokoło w miejsca, w które byśmy chcieli przeznaczyć.
Czy jakiś plastik na głębokość,
niestety
20 centymetrów?
No troszeczkę głębiej, bo nawet. Ona potrafi tam gdzieś głębiej pójść. I po prostu posadzić wewnątrz tą miętę i w
już.
Ten sposób zabezpieczymy tą przestrzeń, żeby dalej się nie rozchodziło. No tutaj mamy różne gatunki roślin, które faktycznie znoszą suszę i te rośliny tutaj na prerii, to już też mówiłam, były podlewane tylko raz po posadzeniu 2 lata temu i poza tym same sobie radę dają.
Ty masz właściwie taką nietypową bardzo prerię, tak? Ja spotkam tu rośliny, których na preriach nie widziałem.
No to jest tak naprawdę, ja to nazywam ogrodem preriowym, a to jest w ogóle roślina chwaścik, który się wsiał z łąki i ja muszę go, że tak powiem, zgooglować, stwierdzić, co to jest, bo jeszcze nie wiem, dopiero zakwitło.
Rzecz przepiękna.
Tak, przyszło z łąki, wygląda pięknie.
Tak trochę z daleka jakby mini lwie paszcze.
Zaraz ci powiem, bo ja właściwie to zgooglowałam, tylko zaraz.
Szastku, prastku, kłopoty techniczne, ale jest.
Tak, mamy. Glinica pospolita się wsiała tutaj. Wcześniej też inne rośliny poprzychodziły na wiosnę, sobie kwitły. Także tak jak też mówiłam wiele razy, lubię jak coś do mnie zagląda do ogrodu, zwłaszcza jak się tak przepięknie wkomponuje. Zobacz, samo.
No samo się zrobiło.
Samo wiedziało, prosto, gdzie ma przyjść. Tak, bardzo ładnie mamy tutaj różowe starce, mamy miętę, która jeszcze nie kwitnie, za chwilę zakwitnie. No i mamy lnicę, która już kwitnie. Mamy krwiściąg, który też kwitnie. Mamy jeżówki,
a ja wiesz, jestem zadowolony z tego, że taka pani projektantka, gruniczka jak ty, czasami też nie zna jakiejś rośliny. I...
O Jezus, to się nie da. To jak ktoś powie, że zna wszystkie rośliny, to myślę, że bardzo mocno oszukuje, bo tych roślin to są miliardy przecież odmian różnych, nowych, pojawiających się. Ja tu też mam takie rośliny kolekcjonerskie.
I ty rzucasz nazwami jak z rękawa. Jedna, druga, trzecia, czwarta, piąta, dziesiąta, setna, a tu nagle ząk, tak?
Ale to są takie rośliny, z którymi rzucam nazwę z rękawa, które ze mną już są, bo moja głowa to już też, wiesz, że tak powiem, po którejś dziesce z kolei to już głowa, tak,
powiedzmy,
nas nie chwyta.
Głowa pokowidowa, dobrze?
Tak.
Dziury
to, właśnie,
po-covidowe.
Tak, to jest taki dobry ten teraz,
dobra
wymówka teraz od 2 lat. Znaczy ja się przyznam bez bicia, że ja mam słabą pamięć do nas i faktycznie, że jakaś roślina ze mną jest dłużej, sprawdza się, to mi ta nazwa jakoś gdzieś tam zostaje, ale mam też tutaj też mamy kilkadziesiąt gatunków, tak, bo znowu ta preria jest takim eksperymentem. Sprawdzamy, co sobie daje radę, co sobie nie daje radę. Tutaj sporo roślin wypadło od zeszłego roku, więc nawet nie zdążyłam sobie tych nazw utrwalić, bo były w zeszłym roku. My to 1,5 roku temu zakładaliśmy, a w tym roku, no niestety, tej ciężkiej, bardzo ciężkiej zimy po prostu nie
przeżyłem. A co najbardziej sobie daje radę w głębi tam, w głębi i na środku? Takie wysokie, wysokie ponad człowieka, chyba 3 metry z hakiem.
Tu mamy różne wysokie rośliny, bo mamy słoneczniczki tutaj, które w tej chwili mają tylko 1,5 metra, a w zeszłym roku, słuchaj, one miały około 3 metrów, także były dużo...
To są słoneczniki? Nie wyglądają na słoneczniki, bo jeszcze... Słoneczniczek, tak? Bo nie mają jeszcze
dużo
kwiatów.
A to jest rudbeckia, ta wysoka.
I dziwna, bo ma takie malutkie kwiatki.
No malutkie kwiatki.
A sama roślina jest przewysoka.
Tak, bo tu właśnie bardziej chodzi o strukturę. To jest rudbeckia nitida herbst. Rudbeckia lśniąca, proszę.
Tu pamięć nie zawiodła.
Rudbeckia lśniąca. Dobra, i tu bardziej chodzi o ten pokrój rośliny, który faktycznie wyhaczyłeś, nie patrząc w ogóle na kwiaty. Tutaj w ogóle będzie też interesujące nie cały kwiat, a sam środeczek tego kwiatu. Bo zobacz, płatki będą takie sobie,
takie
za to ten.
Mini tyci.
Tak, za to ten środek cały kwiatu będzie taki dosyć wyraźny. No i przede wszystkim ta struktura rośliny jest fajna,
bo faktycznie. Kwiatu to jest takie grube jajko, powiedziałbym.
Tak, a w tej chwili najwyższa roślina jest wyższa niż.
Twoja wyciągnięta do góry ręka.
Także ma co? 2,5 metra pewnie, 2,30. Motyle latają, proszę Państwa, bo jeżówki oczywiście przyciągają zarówno właśnie przepiękne motyle, jak i pszczoły i różne inne zapylacze. No i też o czym oczywiście pamiętamy, projektując ogród, żeby dla tych owadów wszystkich też jedzonko,
przez cały rok.
Jedzonko było. No, część roślin już przekwita, część powtarza kwitnienie. No, w zeszłym tygodniu rozmawialiśmy sobie o przycinaniu kocimiętki. Tutaj też już czekają na przycięcie szałwie, które przekwitły. Ale mamy też różne odmiany krwawnika. Ten krwawnik wsiał się sam i jest biały. A tutaj mamy też bardzo fajny taki peach blossom. Bardzo fajna odmiana. Ona zmienia kolor. Jak się otwierają kwiatki, to są ciemnoróżowe. A potem czym te kwiatki są starsze, te koszyczki zaczynają się robić takie bladoróżowe. Także ten kolor cały czas gdzieś tam się zmienia. Tutaj asterki dopiero gdzieś tam sobie zakwitną. Także struktura liści też jest ważna. Te astry mają bardzo drobniutkie liście, a zanim rosną słoneczniczki, które tak jak mówię, w zeszłym roku miały prawie 3 metry, w tym roku ze względu właśnie na suszę, czyli wracamy do tej wody, tak?
I one wcale na słoneczniki nie wyglądają, słoneczniczki, tak?
Słoneczniczki, one, słuchajcie, one pod koniec sezonu dopiero wypuszczą takie nieduże żółte kwiatuszki, które faktycznie będą wyglądały jak słoneczniki, ale bardzo małe.
Natomiast, to jest coś pomiędzy bambusem
tak,
a A skrzypy?
Tak. Ta roślina jest dosyć ciekawa, też bardzo architektoniczna, ponieważ to są takie pojedyncze pędy wychodzące z jednej kępy jakby. Tych pędów jest kilkanaście, kilkadziesiąt w tej chwili nawet. W tej chwili są, tak mi do nosa sięgają, natomiast mówię, w zeszłym roku były duże wyższe.
Tworzą żarty gąszcz.
No i faktycznie, tak jak Wodek mówi, że wyglądają trochę jak skrzypy, bo pojedyncze listki jak u palmy trochę są poukładane wzdłuż tych pędów i to takie miotły po prostu śmieszne, wysokie stoją.
Po raz pierwszy widzę, wyglądają zjawiskowo rzeczywiście.
No i ja
słoneczniczki.
No i ja znowu go tu macam. Aha. Znowu jeżdżę po liście, bo ja faktycznie lubię te rośliny dotykać i mieć taki bezpośredni kontakt. Natomiast są świetnym tłem dla wszystkich innych roślin, takich z drobniejszymi liśćmi, czy właśnie w drugą stronę dla kontrastu.
No i ta zieleń jest taka świetna. Że jakby wiosenna, nie?
Tak, pomimo tego, że mamy suszę, czyli zobaczcie właśnie, tutaj mamy bardzo dużo roślin, które nie wymagają podlewania naszego. Znaczy inaczej, te rośliny są często stosowane w naszych ogrodach i my je podlewamy.
Tak.
Ale chodzi o to, że one sobie świetnie dadzą radę bez tego podlewania. Wniosek jest taki, że czasami my jak tacy nadtroskliwi rodzice
potrafimy przedobrzyć.
Tak, staramy się, żeby było dobrze, ani tak naprawdę nie patrzymy na to, czy ta rośliny potrzebują tej wody, czy nie. Czasami po prostu zamiast bezmyślnie podlewać, wylewać wodę, trzeba popatrzeć, czy te rośliny więdną i wymagają tej wody, czy czują się dobrze.
I po raz pierwszy chyba Agnieszka Chłobny-Żukowska powiedziała mi przed chwilą, aż się nie chce chodzić, bo rzeczywiście tak jest ostatnio upalnie, że aż się nie chce w ciągu dnia wchodzić do ogrodu.
Nie chce się chodzić, ja tak naprawdę to pojawiam się w ogrodzie ostatnimi czasy głównie wieczorem.
Rano?
Dokładnie, rano tutaj też jest patelnia straszna, bo zwłaszcza ta rabata tutaj preriowa, wcześniej, o czwartej, ta rabata tutaj preriowa w cudzysłowie trochę, bo faktycznie tutaj nie mam aż takiej ilości traw, bo takie typowe rabaty preriowe są przetkane ostro trawami, u mnie tych traw jest znacznie mniej, bo tak jak mówiłam, też jest troszeczkę eksperyment i na tej przestrzeni, jaką tu mam, po prostu chciałam bardzo dużo gatunków zmieścić, żeby sprawdzić, co sobie daje radę, po pierwsze, a po drugie też oczywiście każdy taki eksperyment nasadzenia z nowymi roślinami, to dla mnie też jest nauka, jeżeli chodzi
ale
o kompozycję.
Ale są już jakieś wnioski, bo mówisz, w zeszłym roku coś się nie udało, a w tym roku się udało. W zeszłym roku coś się udało, a w tym roku mniej.
Znaczy, ten ogród ma dopiero 2 lata, więc trudno tutaj tak stricte powiedzieć, że coś się nadaje, coś nie, bo to jest za krótki okres czasu.
To jest też dziwna preria, dlatego, że jest usytuowana przy stawie i tu jest taki wyraźny wpływ tej wody.
Tu jest mikroklimat taki specyficzny, bo faktycznie rano jest mgła, więc troszeczkę
jest rosa,
tutaj
jest wilgoć.
Pomaga. Tak? Natomiast tych deszczy w tym roku naprawdę na Kaszubach było dużo mniej niż w Gdańsku. To może się wydawać dziwne, ale my cały czas zapominamy o tym, że jednak ta miejska wyspa ciepła ma olbrzymi wpływ. Więc to jest zupełnie inny mikroklimat. Różnimy się temperaturami. Dobrze wiemy o tym, bo któryś raz z kolei powtarzamy, że w Gdańsku już zakwitło, u mnie jeszcze nie, albo w Gdańsku już przekwitło, a u mnie zaczyna kwitnąć. Często też się zdarza tak, że pewno zauważyliście Państwo w zimie, że w Gdańsku nie ma śniegu, a to jakiś wariat z czapką, że tak powiem, śniegu na dachu samochodu wjeżdża do Gdańska i wszyscy się dziwią, o co chodzi. I faktycznie tutaj w okolicach Przywidza mogą już funkcjonować wyciągi, a w Gdańsku nie ma śniegu.
Na te różnice zwykle zwracamy uwagę, bo tak, one są takie widoczne, namacalne przez te czapy śniegu, chociażby na samochodzie, ale te różnice w klimacie, w pogodzie latem są mniej zauważalne.
Są mniej zauważalne, bo siedzimy na plaży, oczywiście tak jak mówię, plażowicze narzekają, że przychodzi deszcz i pada, a rolnicy to o ten deszcz naprawdę się po prostu modlą. Tak samo leśnicy, jest po prostu susza w lasach. Za chwilę będzie to widać, bo tych grzybów będzie niedużo, chociaż w tym roku po zimie jakoś tak się stało, że ten wysyp grzybów taki dosyć
był
sporawy
nawet. Czy nawet jest.
Kurki teraz widzę wszędzie tutaj są w sprzedaży, także jak Państwo macie ochotę, to zamiast do sieciówek zapraszamy wzdłuż tutaj dróg kaszubskich.
Lokalnych,
lokalnie prosimy o wsparcie rodzin, które faktycznie czasami z tego po prostu żyją. Także tak, no to ta rabata jest takim, te rabaty tutaj są takim eksperymentem i sprawdzamy,
rozmawiamy,
co się dzieje.
O wodzie, ale też bardzo często rozmawiamy o ogrodzie bezobsługowym. To dobrze jest po prostu sadzić w ogrodzie takie rośliny, które dają radę w różnych warunkach.
Dokładnie. Jeżeli chcemy mieć mało pracy...
Żeby nie trzeba było za bardzo zabiegać, podlewać, chodzić, puchać, dmuchać.
Jeżeli chcemy mało pracy, to nie chodzi tylko o kwestię nasadzenia, w jaki sposób to sadzimy, bo to jest bardzo ważne też. To u mnie jest bardzo wszystko gęsto posadzone i tych chwastów faktycznie tu jest niewiele, dlatego że tutaj po prostu dla nich nie ma miejsca. Natomiast też chodzi o to, jakie gatunki dobieramy i zamiast gdzieś tam sięgać na jakieś egzotyki wymyślne, które wymagają faktycznie okrywania na zimę, jakichś specjalnych zabiegów, specjalnego nawadniania, nawożenia i tak dalej, możemy sięgnąć po takie rośliny, które też są przepiękne, też zdawałoby się mogą być egzotyczne, z wyglądu chociażby, ale świetnie się sprawdzają w naszych warunkach. I taką rośliną na przykład jest jarzmianka.
Ty uwielbiasz, przez
którą po prostu uwielbiam, kocham, tych odmian jarzmianki jest bardzo dużo. I teraz właśnie też mam wiele pytań odnośnie tego, że jak ta jarzmianka rośnie, czy w cieniu, czy w słońcu. No i proszę Państwa, u mnie w ogrodzie jarzmianki rosną wszędzie. Mam tych jarzmianek odmian, nie wiem, chyba z 10. I muszę powiedzieć, że tak, tu jesteśmy na prerii, ona już przekwitła. Ja tu będę za chwilę ścinać te kwiatostany, żeby się pojawiły nowe. I tu jest... pełne słońce, patelnia dosłownie, tu nie ma ani kawałka cienia, od rana do wieczora, totalna susza, bo jest beton, w Łodziu machnij tutaj nogą, naprawdę, no jest pył, dosłownie jest pył, bardzo sucho i ona jest naprawdę, proszę Państwa, dzisiaj nie wiem ile stopni, około 30 pewnie, bo my tutaj z Włodkiem ledwo ciągniemy. I generalnie ona stoi, ona jest naprawdę, proszę Państwa, ona jest sztywna, tu się nic nie dzieje, nic nie jest obwiędnięte. Mam też jarzmiankę, która rośnie od strony północnej budynku i ona też świetnie rośnie. I teraz tak, wydaje się nam, że ta jarzmianka, byśmy poszukali gdzieś tam w internecie, wygląd ma naprawdę taki mało spotykany, bo po prostu jeszcze rzadko się pojawia w naszych ogrodach. Natomiast jarzmianka jest naturalnie spotykaną rośliną w Polsce. Tak, występuje w naturalnych terenach w Polsce w południowej. Także no, nie jest to żaden egzotyk, tylko my po prostu w naszych ogrodach do tej pory jej nie stosowaliśmy. Więc czasami warto sięgnąć po takie gatunki, które sprawdzają się w naszych warunkach, bo od nas pochodzą, ale możemy podkręcić to sobie i poszukać fajniejszych odmian. Takich o kolorowniejszych kwiatach, albo o jakichś tam bogatszych kwiatach, albo o innych odcieniach liści, bo po prostu tych odmian jest
podrasowanych przez hodowców, przez ogrodników.
Podrasowanych, tylko ja bym jeszcze może też o te podrasowanie, jeżeli chcecie, żeby pszczoły do Was przylatywały, to starajcie się unikać tych roślin o pełnych kwiatach, bo tam faktycznie ani tego pyłku, ani nektaru za dużo nie ma dla zapylaczy, więc lepsze są te pojedyncze kwiaty, gdzie właśnie dużo jedzonka
jest. Byłem zdziwiony, bo
jest.
U mnie ostatnio widziałem mnóstwo motyli na hortensjach, wiesz.
Tak, tak.
A zawsze wydawało mi się, że właśnie hortensje to są no, te rośliny o dużych kwiatach.
Tak, ale hortensja ogrodowa, która ma bardzo dużo kwiatów płonnych, nie będzie tak przyciągała jak hortensja bukietowa. Mhm. Czyli właśnie te hortensje z tymi wyciągniętymi kwiatostanami. Gdzie tam jest trochę kwiatów płonnych, czyli właśnie o tych dużych płatkach.
A to była piłkowana.
No właśnie, ale tam jest dużo, może być dużo kwiatów tych o dużych płatkach, czyli tych płonnych, które nie mają pyłku, ale też pomiędzy tym są właśnie kwiaty te drobniejsze, takie zdawałoby się czasami, że to środek kwiatu jest, a to są pojedyncze kwiatki, które właśnie dysponują i pyłkiem, i nektarem. Czyli właśnie takie powinniśmy sadzić, żeby nasze owady
były
szczęśliwe.
No dobrze, Twoją miłością jest jarzmianka, a teraz na mnie kolej. Moją miłością i wielkim odkryciem są jeżówki. Te blade jeżówki, które pokazywałeś mi 2 tygodnie temu i ja koniecznie muszę takie mieć.
To słuchaj, nie ma sprawy. Ja Ci mogę takie tutaj troszeczkę później ofiarować, dlatego że jeżówka blada świetnie się sieje. A więc zobacz, ile nasion. To jest akurat, nasiona, to jest akurat paradoksa, to jest żółta jeżówka, ta jest troszeczkę inna. Ma kształt kwiatu tak samo jak ta jeżówka blada, że ten środek jest taka duża szycha.
Kwiaty, proszę Państwa, o długich, zwisających płatkach.
Tak, i takich bardzo delikatnych. One zdaje się jakby
w centrum
powiewały.
Rzeczywiście, jak mówisz, taka ogromna szycha.
Tak, i to się zdaje jakby te płatki długie, kwiatu. Delikatne, jakby powiewiały na wietrze. Tak samo jeżówka blada, tylko jeżówka blada ma kwiaty takie jasno różowe, właśnie takie blade. I te obie jeżówki świetnie się sieją w ogrodzie. Czyli tak naprawdę ta jeżówka, no, tutaj, przy której stoimy, zobacz, to jest posadzona.
I też dadzą radę w różnych warunkach.
Tak, i zobacz, to jest jeżówka posadzona, a to jest siewka zeszłoroczna. Tak, czyli mamy dużą jeżówę, mamy, którą sadziłam w zeszłym roku i ona ma tych kwiatów w tej chwili 5, jest większa kępa. Natomiast taka sieweczka zeszłoroczna ma 2 kwiaty, jest dużo drobniejsza, ale przez to, że część kwiatów się sieje nam po ogrodzie, jesteśmy w stanie też uzyskać ten taki bardziej naturalny klimat ogrodu, bo to nie jest tak, że tylko rośliny zostają tam, gdzie je posadziliśmy, tylko one sobie właśnie po ogrodzie wędrują i to jest bardzo ciekawe. Mam nadzieję,
wiatr
że zaraz
się zerwał,
zacznie padać.
Właśnie chmury się zbierają, to musimy chyba też uciekać, bo chyba zaraz zacznie padać.
No taka jest tego, nadzieja,
o
chociaż,
czym mówiliśmy, że
chociaż
sucho
w Łodziu jakbyś
sucho.
Się odwrócił do tyłu, zobaczysz, że tam jest piękne przejaśnienie. Niestety jestem w takim specyficznym miejscu, że chmury się rozstępują nad moim ogrodem i deszcz idzie w prawo i w lewo, a u mnie świeci słońce.
Niektórzy o miłości mówią, że niebo się przed nimi otwiera.
No, ja uwielbiam czyste, piękne niebo, ale ze względu
uważaj
na,
z tą miłością
na moje,
do ogrodu,
moje
bo
rośliny,
niebo się tu
tak,
będzie rzeczywiście
potrzebują
otwierało
deszczu.
I będzie tylko słońce świeciło, żadnych chmur, żadnych opadów. Agnieszka Chubena-Żukowska, Włodzimierz Raszkiewicz, do miłego, do usłyszenia za 2 tygodnie, a już za chwilę, za moment spotkanie z Eweliną Sobańską i Piotrem Kamontem, czyli Ptasie Radio Gdańsk.